Ścieżka edukacyjna Płazy. Wstęp. Drogi internauto. Oddajemy w Twoje ręce przewodnik po ścieżce przyrodniczej Wigielskiego Parku Narodowego. Tym razem chcemy zapoznać Cię z przyrodą, na pozór mało atrakcyjnego obszaru, jakim są tak zwane nieużytki, leżące na terenie wsi Rosochateruk. Szczególną uwagę zwrócić chcemy na faunę płazów zamieszkujących ten teren i dlatego też ścieżkę tę nazwaliśmy Płazy. Terminy oznaczone gwiazdką są wyjaśnione w słowniczku. Ścieżka przyrodnicza Płazy jest stosunkowo krótka i przebiega wśród pól, łąk i zabagnień położonych w centralnej części półwyspu Rosochateruk. Możesz dojść do niej od przystanku PKS w czerwonym folwarku. Ustawiona jest tam tablica informacyjna opisująca przebieg ścieżki i jej walory przyrodnicze, od strony wschodniej lub drogą od zachodu wzdłuż zielonego szlaku turystycznego. Idąc drogą od strony wschodniej, którą przebiega granica Wigielskiego Parku Narodowego, po przebyciu około 800 metrów dotrzesz do pierwszego przystanku na naszej ścieżce. Dojście do początku ścieżki zajmuje nie więcej niż 10-15 minut. Kierując się drogą od strony zachodniej mijasz po prawej stronie pole biwakowe i niewielki parking. Idąc dalej, zgodnie z kierunkowskazami, docierasz do rozwidlenia dróg i skręcasz w lewo. Po przejściu około 1 km docierasz do ścieżki przyrodniczej. Ta droga jest znacznie dłuższa od poprzedniej, ma około 3 km długości i będziesz potrzebował na jej pokonanie około od 45 do 60 minut. Na ścieżce na odcinku około 500 metrów ustawionych jest 6 tablic opisujących przyrodę tego terenu. W zależności od stopnia zainteresowania, zapoznanie się z walorami przyrodniczymi ścieżki zajmie Ci około od 30 do 50 minut. Opuszczając ścieżkę możesz wrócić do przystanku autobusowego w czerwonym folwarku jedną z opisanych wyżej dróg, w zależności od ilości posiadanego czasu. Cała trasa ścieżki została oznakowana. Musisz zatem zwracać uwagę na wymalowane na kamieniach lub tabliczkach znaki ścieżki, białe kwadraty z ukośnym, zielonym paskiem. Na trasie ścieżki wybudowana została kładka przebiegająca przez teren podmokły oraz pomost wcinający się w niewielki staw. Zachowaj szczególną uwagę poruszając się po tych obiektach. Zanim wyruszysz na zwiedzanie ścieżki, wiedz, że ścieżkę można zwiedzać przez cały rok, od wschodu do zachodu słońca. Zgodnie z zasadami obowiązującymi wszystkich turystów, choć dla obserwacji płazów najlepszym okresem jest kwiecień-maj, kiedy odbywają one gody. Najwięcej zaobserwujesz, jeśli będziesz zachowywał się cicho i spokojnie. Zespoły roślin, grzybów i zwierząt przy trasie ścieżki pozostaną bogate i interesujące tylko wtedy, gdy niczego nie zniszczysz. Poruszaj się zatem wyłącznie wyznaczoną trasą, nie zrywaj roślin, nie płosz i nie zabijaj zwierząt. Najprzyjemniej będziesz się czuł w czystym środowisku. Śmieci zabierz ze sobą lub wyrzuć do koszy umieszczonych na trasie. Jeśli chcesz, aby na ścieżce towarzyszył Ci przewodnik, skontaktuj się, najlepiej kilka dni wcześniej, z dyrekcją Wigielskiego Parku Narodowego. Zapraszamy. Płazy są zwierzętami ziemnowodnymi, występującymi w strefie klimatycznej gorącej i umiarkowanej. Posiadają wiele cech wskazujących na przystosowanie się do życia w dwóch środowiskach. Larwy płazów żyją w środowisku wodnym, natomiast postacie dorosłe przebywają głównie na lądzie, pozostając jednak w mniejszym lub większym stopniu związane z wodą. W Polsce występują przedstawiciele dwóch rzędów, płazów ogoniastych, czyli salamandry i traszki, i płazów bezogonowych, czyli żaby, ropuchy, kumaki, grzebiuszka i rzekotka. Nauka zajmująca się płazami nazywa się batrachologią, od greckiego słowa batrachos płaz, jednak częściej stosuje się termin herpetologia, który oznacza naukę o płazach i gadach. Ogół płazów występujących na danym terenie nazywamy batrachofauną, natomiast ogół płazów i gadów łącznie herpetofauną. Zwierzęta należące do gromady płazów charakteryzują się następującymi cechami. Posiadają cztery kończyny z wyjątkiem niewystępujących w Polsce płazów beznogich, przy czym kończyny przednie zakończone są czterema palcami, zaś kończyny tylne pięcioma. Brak jest pazurów na palcach. Skóra płazów jest naga i pokryta śluzem, wspomaga w oddychaniu prymitywnie zbudowane płuca. W skórze często obecne są gruczoły skórne wytwarzające obronne substancje toksyczne. Są zwierzętami zmiennocieplnymi, temperatura ich ciała zależna jest od temperatury otoczenia, przy niesprzyjających warunkach przechodzą w stan hibernacji. Są rozdzielnopłciowe, samce posiadają parzyste jądra, natomiast samice parzyste jajniki. Zapłodnienie może być zewnętrzne bądź wewnętrzne, w zależności od gatunku. Samce często różnią się wyglądem zewnętrznym od samic i jest to tak zwany dymorfizm płciowy, zwłaszcza w okresie godów. Rozwój płazów połączony jest z przeobrażeniem, czyli metamorfozą z jaja wylęga się larwa, u płazów bezogonowych zwana kijanką, która oddycha skrzelami i porusza się przy pomocy ruchliwego ogona, po pewnym czasie wyrastają jej kończyny. Przy czym u płazów ogoniastych jako pierwsze pojawiają się kończyny przednie, natomiast u płazów bezogonowych tylne, zachodzą również zmiany w budowie narządów wewnętrznych. Na przykład zanikają skrzela, a ich funkcje przejmują płuca. Po przeobrażeniu ogon zachowują tylko płazy ogoniaste, u bezogonowych zanika on w krótkim czasie. Obecnie na całym świecie obserwuje się spadek liczebności płazów. Widoczne jest to zwłaszcza w Europie. Płazy są zwierzętami o dużej wrażliwości na zmianę środowiska. Szczególnie zagrożone są miejsca ich naturalnego rozrodu, niewielkie zbiorniki wodne, które zanikają lub są przekształcane w wyniku wielu czynników takich jak ocieplenie klimatu, obniżenie poziomu wód gruntowych, zanieczyszczenie wód i tym podobnych. Wszystkie krajowe gatunki płazów objęte są w Polsce ścisłą ochroną prawną, na mocy rozporządzenia ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 roku, przy czym żaby, jeziorkowa, wodna i śmieszka tylko w okresie od 1 marca do 31 maja. Teren Wigierskiego Parku Narodowego, bogaty w różnego rodzaju zbiorniki wodne, torfowiska i wilgotne lasy, spełnia warunki potrzebne do życia i rozrodu wielu gatunków płazów. Do chwili obecnej na terenie parku stwierdzono obecność 12 taksonów tych zwierząt, z 18 występujących w Polsce. W niektórych siedliskach ich liczebność utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie, na przykład w okolicach małych, śródleśnych jeziorek, zwanych sucharami, winnych, na przykład na terenach pól uprawnych i obszarach zabudowanych, ich populacje są już zagrożone. Każdej wiosny duże ilości płazów opuszczających zbiorniki wodne po odbyciu godów, giną pod kołami samochodów. Zjawiska te wskazują na konieczność podejmowania przez służby parku efektywnych działań ochronnych, mających na celu m.in. zachowanie naturalnych siedlisk występowania płazów oraz ograniczenie śmiertelności tych zwierząt. Przystanek pierwszy Kumak. Po dojściu do ścieżki przyrodniczej od strony wschodniej w podłużnym zagłębieniu terenu napotykamy pierwszy staw, miejsce rozrodu kumaka nizinnego, jednego z dwóch gatunków kumaków występujących w Polsce. Drugi gatunek, kumak górski, występuje tylko w południowej części kraju. Z wyglądu kumak przypomina małą ropuchę, jego skóra pokryta jest brodawkami oraz silnie rozwiniętymi gruczołami jadowymi i śluzowymi. Brak jednak u tego gatunku charakterystycznych dla ropuch gruczołów przyusznych, tak zwanych parotydów. Brak również błon bębenkowych i fałdów gruczołowych. Długość ciała waha się od 4 do 6 cm. Palce tylnych nóg spięte są błoną pływną. Cechą charakterystyczną kumaków jest sercowaty, bądź trójkątny kształt źrenicy oka. Kumak jest zwierzęciem ciepłolubnym, aktywnym głównie w ciągu dnia i najsilniej spośród naszych płazów związanym ze środowiskiem wodnym. Ubarwienie kumaka jest charakterystyczne i bardzo kontrastowe. Grzbiet jest ciemny brunatny, szary lub oliwkowo-brązowy, pokryty nieregularnymi, ciemniejszymi od tła plamami. Brzuszna strona ciała przybiera kolor ciemno-niebieski lub szaro-popielaty i pokryta jest nieregularnymi plamami w kolorze pomarańczowym lub czerwonym. Ubarwienie samców jest takie samo jak samic, jednak u samców w okresie godowym występują tak zwane modzele godowe, czarno zabarwione zgrubienia na dwóch pierwszych palcach przednich nóg i na przedramieniu. Ponadto brodawki skórne samców zakończone są ostro, podczas gdy samic tępo. Ze snu zimowego kumak budzi się w kwietniu, gody jednak odbywa później w maju, czerwcu, a czasem i w lipcu. Samiec w okresie godowym posiada zdolność wydawania głosu przy pomocy parzystych wewnętrznych worków powietrznych, umieszczonych w dnie jamy gębowej. Wydaje charakterystyczne metaliczne dźwięki, przypominające monotonne stęknięcia lub wielokrotnie powtarzaną głoskę U. Przed wydaniem głosu samiec silnie nadyma płuca, przyjmując przy tym kształt nadmuchanego balonika. Następnie powietrze przechodzi do worków znajdujących się w jamie gębowej, skąd jest rytmicznie przepychane do płuc i z powrotem, co powoduje powstawanie dźwięków. Samiec łączy się z samicą w parę, często dopiero po odbyciu walki z rywalami, czasem dwa lub trzy samce wchodzą w tak zwany ampleksus z jedną samicą. Jaja składane są w małych pakietach i przyczepiane do pędów roślin wodnych, czasem bezpośrednio na dno zbiornika. Zjawiskiem nietypowym dla płazów jest fakt, że kumaki w czasie godów, nawet w stanie ampleksus, pobierają pokarm. Po 8-10 dniach z jaj wylegają się kijanki. Po okresie intensywnego żerowania osiągają pod koniec lata od 3 do 5 cm długości, po czym przechodzą metamorfozę. Po przeobrażeniu mierzą około 1,5 cm długości. Kumak nizinny zimuje gromadnie w rozpadlinach, norkach i pod liśćmi. Żyje do 20 lat. Jad zawarty w gruczołach skórnych kumaków jest jednym z najsilniejszych spośród jadów produkowanych przez nasze płazy. W poczuciu zagrożenia kumak przyjmuje charakterystyczną pozę, zwaną refleksem kumaka, unosi kończyny, pokazując jaskrawo ubarwione powierzchnie wewnętrzne kończyn. Pokarmem kumaka są głównie zwierzęta wodne, takie jak pajęczaki wodne, skorupiaki takie jak dafnie, oczniki, małżoraczki, larwy i poczwarki owadów wodnych, natomiast ze zwierząt lądowych głównie pluskwiaki, mrówki, wije i ślimaki. Ze względu na silnie toksyczną wydzielinę gruczołów jadowych kumaki mają niewielu wrogów naturalnych, do których należy zaskroniec i tchórz. Kumak nizinny występuje w Europie Środkowej i Wschodniej, w Polsce pospolity jest na całym obszarze, prócz terenów górskich. Na gody wybiera małe i płytkie zbiorniki wody stojącej, o mulistym dnie i obfitej roślinności wodnej takie jak stawy, glinianki, rowy, rozlewiska wody deszczowej. Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego spotykany jest w małych śródpolnych oczkach na gruntach kilku wsi, takich jak Rosochaty Róg, Królówek, Kaletnik i Piotrowa Dąbrowa. Z brzegu stawu możesz zaobserwować charakterystyczne dla płytkich zbiorników rośliny, takie jak żabieniec babka wodna Alisma plantago aquatica, która w stanie świeżym jest trująca dla bydła, pałka szerokolistna typha latifolia, rzęsa drobna lemna minor, manna jadalna Glyceria fluitans, jeżogłówka pojedyncza Sparganium emersum i tużyca błotna Carex acutiformis. Na brzegu występują, między innymi, to jest pospolita Lysimachia vulgaris, kiedyś stosowana w zielarstwie i farbiarstwie do produkcji brązowego i żółtego barwnika i kosaciec żółty Iris pseudacorus. Idąc dalej wzdłuż wąskiego zagłębienia terenu napotykasz niewielkie skupisko trzciny pospolitej Phragmites australis, wkraczającej w zarośla wierzbowe. Trzcina tworzy olbrzymi system kłączy, w niektórych wypadkach pas szuwaru okalający jezioro może być jednym osobnikiem, to znaczy pochodzić z jednego, olbrzymiego kłącza. Masa kłącza trzciny przewyższa masę jej części nadziemnych. Widoczny tu płytki zbiornik, porośnięty roślinnością wodną, stwarza optymalne warunki do życia i rozwoju wielu gatunków owadów wodnych, takich jak ważki, jętki czy chruściki. Larwy tych ostatnich łatwo można odnaleźć, gdyż budują bardzo charakterystyczne domki, w których spędzają całe swoje życie. Jednymi z najczęściej spotykanych tu owadów są różne gatunki ważek odonata. Są to owady silnie związane ze środowiskiem wodnym, przy czym w wodzie żyją postacie larwalne, natomiast owady dorosłe prowadzą lądowy tryb życia. Dorosłe ważki polują na inne owady. Lot ważek spod rzędu Anisoptera przypomina lot helikoptera, mogą one gwałtownie zmieniać kierunek lotu, lub zawisać w powietrzu. Larwy ważek posiadają specyficzny aparat gębowy, dolna warga jest silnie rozrośnięta i przekształcona w tak zwaną maskę, stanowiącą narząd chwytny. Poruszając się cicho wzdłuż ścieżki możesz zobaczyć wiele gatunków ptaków, które znalazły tu odpowiednie miejsce do zdobywania pokarmu oraz do budowy gniazd. Przyjrzyj się uważniej ptakom krukowatym, które należą obecnie do jednych z częściej obserwowanych gatunków w naszym środowisku. Kruk Cervus Corax, kilkadziesiąt lat temu uważany za gatunek zagrożony, Obecnie jest ptakiem dość pospolitym, zwłaszcza na terenie Polski północno-wschodniej. Występuje na skraju lasów, gniazda buduje na wysokich sosnach i świerkach. Na początku marca samica znosi od 4 do 6 zielonkawych, nakrapianych jaj. Po 3 tygodniach wykluwają się pisklęta, które pozostają w gnieździe około 40 dni. Jeszcze przez całe lato rodzina trzyma się razem, polując w okolicach gniazda. Pokarm kruka stanowią wszelkiego rodzaju zwierzęta, takie jak owady, pajęczaki, płazy, gady, drobne ptaki i ssaki, a także padlina. Rozpiętość skrzydeł kruka wynosi od 120 do 125 cm, masa ciała od 1000 do 1250 g. Gawroncervus frugilegus jest ptakiem pospolitym, gnieżdżącym się w niewielkich laskach, parkach i zadrzewieniach śródpolnych, zawsze w koloniach. Żyje w licznych stadach. Żywi się owadami, myszami, nornikami, ziarnem zbóż i padliną, żerując wyłącznie na otwartych terenach. Chętnie kroczy za pługiem, a wiosną wydziobuje młode rośliny na polach. W połowie kwietnia samica składa od 4 do 5 jaj, okres wysiadywania trwa około 20 dni. Masa ciała gawrona wynosi od 360 do 545 g, rozpiętość skrzydeł około 90 cm. Kawka Coloeus monedula jest ptakiem pospolitym, spotykanym zarówno na polach i łąkach, jak i w miastach. Jesienią chętnie żeruje na polach w towarzystwie gawronów. Żywi się owadami, głównie chrząszczami i ich larwami, myszami, ziarnem zbóż i padliną. W okresie lęgów wybiera jaja i pisklęta z gniazd drobnych ptaków śpiewających. Gniazda buduje najczęściej w szparach i wnękach murów, w kominach i na wieżach kościelnych. Samica składa pod koniec kwietnia na początku maja od 4 do 5 jaj, które wysiaduje około 20 dni. Masa ciała kawki wynosi 240 g, rozpiętość skrzydeł około 70 cm. Sroka pospolita pica-pica jest dobrze znana z uwagi na swój ruchliwy i hałaśliwy sposób życia. Najchętniej wybiera okolice urozmaicone, z wyższymi i niższymi drzewami, śródpolnymi zagajnikami i sadami. Lubi sąsiedztwo wody i często się kąpie. Zjada owady, ślimaki, dżdżownice, jaja i pisklęta ptaków, myszy, jaszczurki i żaby, a zimą także ziarno. Gniazdo, w kształcie głębokiego kosza wysłanego ziemią, korzonkami i sierścią, budowane jest w marcu na wysokich drzewach lub ciernistych krzewach. Przed deszczem chroni je daszek z gałęzi. Samica składa od 6 do 8 zielonkawych nakrapianych jaj. Sroki bronią swych gniazd i młodych, atakując nawet dużo większe od siebie ptaki, które znajdą się zbyt blisko gniazda. Robią przy tym sporo hałasu, skrzecząc donośnie. Rozpiętość skrzydeł sroki wynosi około 60 cm, masa od 155 do 245 g. Opuszczasz przystanek pierwszy, idziesz dalej wzdłuż zabagnionego obniżenia terenu. Po przejściu około 100 metrów dochodzisz do następnego stawu, znacznie mniejszego od poprzedniego, będącego miejscem rozrodu grzebiuszki ziemnej. Zanim dojdziesz do stawu, zwróć uwagę na gatunki drzew widoczne z tego miejsca. Przede wszystkim zauważysz rozłożysty dąb przypółkowy Quercus robur. Jest to gatunek drzewa liściastego o wysokości do 50 metrów, pniu zwykle rozgałęzionym na silne konary, koronie nieregularnej, rozłożystej. Liście są odwrotnie jajowate, o brzegu pierzasto-wrębnym z 3-6 tępymi klapami po każdej stronie. Dęby kwitną w maju wraz z rozwojem liści. Kwiaty męskie występują w luźno zwisających kotkach, kwiaty żeńskie w kłosach. Na wyraźnych szypułkach owocami są żołędzie, które pojawiają się we wrześniu-październiku. Dąb przypółkowy rośnie zarówno na glebach gliniastych, żyznych i wilgotnych, jak i na ubogich, kwaśnych. Jest gatunkiem lasotwórczym i światłolubnym. Równie okazała jest rosnąca opodal brzoza brodawkowata Betula pendula. Jest to drzewo szybko rosnące, o wysokości dochodzącej do 30 metrów. Konary ostro wznoszą się ku górze, a wierzchołki gałązek luźno zwisają. Pędy są błyszczące, czerwono-brązowe, z licznymi brodawkowatymi gruczołami. Liście na długich ogonkach ustawione są skrętolegle. Brzozy kwitną w czerwcu i maju wraz z rozwojem liści. Kwiaty męskie zebrane są w podłużne, walcowate, brązowo-żółte kotki, natomiast kwiaty żeńskie osadzone są na szypułkach. Brzoza brodawkowata rośnie przeważnie na glebach ubogich, kwaśnych, suchych, najczęściej na piaskach. W pobliżu drugiego stawu rośnie lipa drobnolistna Dilia cordata. Drzewo to może osiągnąć wysokość do 35 metrów. Liście lipy są sercowate, drobno i ostro piłkowane, od góry nagie, pod spodem szaro-zielone, owłosione przy kątach nerwów, ułożone skrętolegle. Kwitnie w czerwcu-lipcu, po rozwinięciu się liści. Kwiaty są żółto-białe, o od 4 do 11 w kwiatostanie, silnie pachnące. Owocami są jednonasienne orzeszki, zebrane w owocostan zaopatrzone w skórzane skrzydełko. Lipa rośnie na glebach żyznych, zasadowych, gliniastych. Jest gatunkiem wrażliwym na późne przymrozki i na zanieczyszczenie powietrza. Przystanek drugi grzebiuszka. Po dojściu do niewielkiego stawu, masz okazję zapoznać się z biologią i ekologią grzebiuszki ziemnej płaza, dla którego specjalnie przygotowano ten zbiornik. Grzebiuszka ma stosunkowo dużą głowę i krępe ciało pokryte gładką, cienką skórą. Długość ciała wynosi około 7-8 cm. Jako jedyny z naszych płazów posiada pionową źrenicę oka. Charakterystyczne są również duże modzele piętowe, umożliwiające grzebiuszce szybkie zagrzebywanie się w ziemi. Brak jest błon bębenkowych. Przy podrażnieniu grzebiuszka wydziela zapach czosnku, w związku z czym bywa też potocznie nazywana żabą czosnkową. Ubarwienie grzebiuszki wykazuje dużą zmienność. Grzbietowa strona ciała ma zazwyczaj kolor żółto-szar z dużymi, nieregularnymi plamami. Mogą też występować czerwonawe kropki i plamki. Brzuszna strona ciała ubarwiona jest kremowo. Brak jest różnic w ubarwieniu obu płci. Samiec jest mniejszy od samicy, ma też na przedramieniu, po stronie zewnętrznej owalny gruczoł, wyczuwalny wyraźnie w dotyku zwłaszcza w porze godowej. Brak jest modzeli godowych i rezonatorów. Ze snu zimowego grzebiuszka budzi się w marcu na początku kwietnia. Godę odbywa w zbiornikach wodnych, w okresie od marca do maja. Samiec obejmuje samice w pachwinach, podobnie jak kumak, inne płazy bezogonowe obejmują samice pod pachami, i przez pewien czas pozostają złączone. Skrzek w postaci skręconych rulonów przyczepiany jest do roślin wodnych, czasem umieszczany jest bezpośrednio na powierzchni wody. Kijanki grzebiuszki są największymi spośród kijanek naszych płazów, osiągają długość od 10 do 18 cm, choć po przeobrażeniu młode grzebiuszki mierzą tylko 3-4 cm. Czasem kijanki przebywają w wodzie aż do następnego roku i dopiero wtedy przechodzą przeobrażenie. Grzebiuszka zimuje na lądzie w wykopanej przez siebie norce. Dojrzałość płciową osiąga po 2-4 latach, żyje do 11 lat. W okresie larwalnym grzebiuszka odżywia się drobnymi, żywymi i martwymi zwierzętami. Potem zaś poluje na dżdżownice, pająki, owady, w tym i na stonkę ziemniaczaną. Grzebiuszka ziemna występuje w Europie Środkowej i Wschodniej, w Polsce spotyka się ją na nizinach, zwłaszcza w lasach i ogrodach. Preferuje tereny o glebach lekkich, piaszczystych, unika twardego podłoża. Przyjrzyj się uważniej środowisku, w którym występuje grzebiuszka. W stawie zaobserwować możesz m.in. żabieniec, babkę wodną Alisma plantago aquatica, rzęsę drobną Lemna minor i trójlistkową Lemna trisulca oraz spałkę szerokolistną Typha latifolia. Z roślin porastających brzegi stawu na uwagę zasługuje marchew zwyczajna Daucus carota, uczet trójlistkowy Bidens tripartita i psianka słodkogórz Solanum dulcamara. Marchew zwyczajna posiada jadalny korzeń, wykorzystywany niegdyś w zielarstwie. Właśnie od tego gatunku pochodzą liczne odmiany uprawianej obecnie marchwi. W odróżnieniu od uprawnych odmian korzeń marchwi zwyczajnej nie jest pomarańczowy, lecz kremowy lub żółtawy, bardziej przypominający kolorem korzeń pietruszki. Po przekwitnięciu marchew zwyczajną bardzo łatwo odróżnić od innych roślin z rodziny baldaszkowatych, jej kwiatostany w bardzo charakterystyczny sposób stulają się. Uczet trójlistkowy ma nasiona zaopatrzone w drobne zadziorki, co pozwala im przyczepiać się do sierści zwierząt, ubrań ludzi i wędrować w ten sposób na duże odległości. Taki sposób rozsiewania nasion nazywamy zoochorią. Na pędach psianki słodkogórz mogą występować równocześnie kwiaty i owoce, będące w różnym stadium dojrzałości. Roślina ta należy do rodziny psiankowatych i jak większość roślin z tej rodziny, wykazuje właściwości trujące. W średniowieczu napary z psianki podawane były jako lek uśmierzający ból. Oprócz grzebiuszki ziemnej w obserwowanym właśnie stawie żyje szereg innych zwierząt. W mulistym dnie występują liczne larwy owadów wodnych, między innymi jętek Ephemeroptera. Są to owady o dość niezwykłym cyklu rozwojowym. Postacie dorosłe żyją tylko od kilku godzin do kilku dni, podczas gdy rozwój ich larw trwa od 1 do 3 lat. Larwy jętek żyją na dnie rzek i strumieni oraz w różnych zbiornikach wody stojącej. Postacie dorosłe nie odżywiają się podczas swojego krótkiego życia, a ich jelito wypełnione jest powietrzem, co ułatwia im utrzymanie stabilności w czasie lotu. Odwiedzając naszą ścieżkę w okresie wiosennym masz szansę zaobserwować masowe występowanie chrabąszcza majowego Melolontha melolontha. Nie zawsze będzie to możliwe, gdyż chrząszcz ten występuje tak licznie jedynie co 3-4 lata. Wówczas na gałęziach drzew, głównie dębów, zobaczysz setki żerujących owadów. Samice składają do gleby jaja, z których po 5 tygodniach wylęgają się larwy, zwane pędrakami. Spędzają one w ziemi od 2 do 3 lat. Latem larwy przechodzą przepoczwarzenie, po czym jeszcze rok pozostają w glebie. Wylot chrabąszczy następuje wiosną. W ten sposób generacja chrabąszcza majowego jest zwykle 4-letnia. Co pewien czas nad staw przylatuje czapla siwa Ardea cinerea. Czapla występuje w Polsce dość powszechnie, zwłaszcza w okolicach obfitujących w jeziora, stawy i rzeki. Dzięki charakterystycznie zgiętej szyi łatwo jest odróżnić sylwetkę lecącej czapli od innych dużych ptaków. Czapla gnieździ się w koloniach, na drzewach, nie zawsze w pobliżu zbiorników wodnych. Na początku kwietnia samica składa od 4 do 5 niebiesko-zielonych jaj, które rodzice wysiadują na zmianę. Pożywienie czapli stanowią głównie ryby, w mniejszym stopniu również drobne ssaki, płazy, ślimaki, skąposzczety i owady. Przebywa u nas od marca do października. Rozpiętość skrzydeł dorosłej czapli wynosi od 160 do 170 cm, masa ciała waha się od 1,5 do 2 kg. Przystanek trzeci żaba moczarowa. Przesuwając się dalej w kierunku wschodnim po kilkudziesięciu metrach docierasz do rozległej łąki, łączącej się z torfowiskiem porośniętym głównie wierzbą Salix cinerea i tużycami Carex. W okresach wilgotnych, zwłaszcza na początku wiosny, pośród bogatej roślinności torfowiska utrzymuje się niski poziom wody, w której odbywają godę żaby moczarowe. Żaba moczarowa jest nieco mniejsza od drugiej naszej żaby brunatnej żaby trawnej, długość jej ciała dochodzi do 8 cm. Modzel piętowy jest duży i dobrze widoczny, a koniec pyska zwężony i wyraźnie zaostrzony. Błona bębenkowa słabo zaznaczona, o średnicy mniejszej od średnicy oka. Fałdy grzbietowe wyraźne, są jednak węższe niż u żaby trawnej. Podobnie, jak żaba trawna, żaba moczarowa posiada zdolność zmiany ubarwienia skóry w zależności od warunków środowiska. Wykazuje dzienną aktywność dobową i bardziej sucholubny tryb życia, niż żaba trawna. Ubarwienie żaby moczarowej jest podobne do ubarwienia żaby trawnej i również bardzo zmienne. Spotyka się zarówno osobniki jednolicie ubarwione, bez jakichkolwiek plam i pasów, jak i formy nakrapiane i pręgowane. Tło na grzbiecie przyjmuje barwę brązową, od jasnokawowej, przez zielono-brązową, aż do ciemnobrązowej, rzadziej czerwonawą. Plamy są ciemniejsze, prawie czarne, a fałdy grzbietowe jasnokremowe. Wzdłuż boków ciała zazwyczaj ciągną się duże, ciemnobrązowe lub prawie czarne nieregularne plamy, czasem zlane ze sobą. Brzuszna strona ciała jest biaława, żółtawa lub żółta, a występujące na niej plamy są mniej wyraźne niż u żaby trawnej. Wyraźniej natomiast zaznaczona jest maska, ciemna plama skroniowa, łącząca się z przodu z plamami nosowymi. Dymorfizm płciowy jest wyraźny zarówno w porze godowej, jak i poza nią.